Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat. Szczera postawa wobec Boga i ludzi. Coś, co się wydaje rzeczą oczywistą. Bez otwierania Biblii myślę, że nawet mogliśmy powiedzieć, że chrześcijanin powinien być szczery wobec Boga i ludzi. To się samo przez się nasuwa. Dla mnie osobiście jest to takie, nie wiem, jakiś taki bliski. Zawsze, nawet jeszcze zanim się narodziłem na nowo, to zawsze szczerość była dla mnie bardzo ważna. Jednak gdzieś tam było takie przeświadczenie, że woli człowiek usłyszeć nawet jak to się mówi, najgorszą prawdę, która może nawet zawoli, niż żyć w takim błogim kłamstwie. Więc gdzieś tak osobiście też dla mnie to zawsze było cenne. Dobrze, otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Przeczytam od 45 do 51. Pierwszy rozdział. Od wersetu 45 do 51. Tutaj jest mowa o pierwszych uczniach Pana Jezusa. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Od 44 zacząłem czytać. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: znam cię, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Do tego miejsca. Chciałem zacząć od przykładu Natanaela, gdyż niesamowite świadectwo Pan Jezus Chrystus mu wystawia. I tak naprawdę, kiedy się tak prześledzi Ewangelię, to nie tak często Pan Jezus się tak, nie wiem, tak bardzo pozytywnie powiada o ludziach. Na przykład z tego, co pamiętam, to chyba dwukrotnie kogoś, dwie osoby tam chwalił za wiarę, na przykład setnika, że nie znał tak wielkiej wiary. Wiadomo, to wiara, tutaj Pan Jezus podkreślił inny aspekt, takiej właśnie szczerości, że człowiek bez fałszu, taki, można powiedzieć, jakiś taki przykład. Do niewiasty kananejskiej też powiedział, powiedział, że jej wiara jest wielka. I w zasadzie jest to coś wyjątkowego, jeśli chodzi o te słowa o Natanaelu. I tutaj od razu też Natanael pod wpływem tego wyznania Pana Jezusa też, gdzie Pan Jezus objawił, że go już widział pod drzewem, gdzie Natanael myślał, że go w ogóle pierwszy raz w życiu się widzą na oczy. Być może tutaj Biblia nie daje jakiejś, nie wiem, większego wglądu, o co tu dokładnie chodziło, czy może to było jakieś miejsce, które tylko i wyłącznie Natanael mógł wiedzieć i nikomu nie mówił, może to było jakieś miejsce odosobnienia. I dlatego, kiedy Pan Jezus wskazał na to miejsce, to wzbudziło niesamowitą wiarę i tak naprawdę wyznanie wiary, gdzie Natanael mówi... ty jesteś mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Niesamowite, bardzo, bardzo szybko. I potem Pan Jezus też w odpowiedzi na to rzuca takie światło, że większe rzeczy jak to zobaczy, więc już daje tak naprawdę takie proroctwo na przyszłość życia Natanaela, że można powiedzieć, że jest taka świetlana z Bogiem. Więc jest to ciekawy przykład. O Natanaelu nie jest za dużo napisane, bo tak naprawdę on jest jeszcze wymieniony w też w Ewangelii Jana, pod koniec, 21 rozdziale, pierwszym wersecie, drugim w zasadzie wersecie, to już po zmartwychwstaniu nad Morzem Tyberiackim, jest po prostu wymieniony w gronie uczniów Pana Jezusa, którym Pan Jezus się ukazuje właśnie nad tym morzem. Znana historia. Natomiast myślę, że to też jest ciekawa, raczej ważna informacja, jeśli chodzi o Natanaela, no bo widzimy, że był w gronie uczniów po zmartwychwstaniu, więc prawdopodobnie przetrwał ten odsiew, jak na przykład Pan Jezus mówił, że jest chlebem i że trzeba go jeść, gdzie tam właśnie, że jest prawdziwym chlebem, tak? I te słowa były takie kontrowersyjne dla słuchaczy i tam jest napisane pod koniec, że wielu uczniów wtedy przestało za nim chodzić, więc sporo osób się, no nie wiem, zgorszyło tą mową, tak? A widać, że Natanael wytrwał jakby i do zmartwychwstania, raczej znaczy po zmartwychwstaniu był, być może też, w dalej Biblia nie podaje szczegółów, ale jest bardzo prawdopodobne, że też był w gronie, kiedy było zesłanie Ducha Świętego w tym pierwszym kościele. I co więcej, ja się tak zastanawiałem nad tą postacią, bo zawsze jak czytałem, to mnie tak, nie wiem, jakoś tak mnie dotykało, że takie piękne słowa Pan Jezus o nim powiedział. Tak sobie myślałem, o, jak ja bym chciał, że Pan Jezus o mnie tak powiedział, że właśnie nie ma żadnego fałszu we mnie. Takie, można powiedzieć, takie marzenie jakieś duchowe. No i tak się zacząłem zastanawiać, bo zawsze tak myślałem, że w zasadzie, raczej zastanawiałem się, dlaczego nie był w gronie apostołów, skoro takie świadectwo Pan Jezus mu wydał. No i zawsze tak właśnie próbowałem jakoś sobie to wytłumaczyć, dlaczego Pan Jezus wybrał innych, a tutaj takie świadectwo i go nie wybrał. Natomiast jak sobie właśnie tak przyglądałem się temu, to w tłumaczeniu przekładu toruńskiego tam był taki przypis odnośnie imienia Natanael, że tam z greki to Bartłomiej czy coś takiego. To tam było napisane tak bardzo niejasno, musiałbym to dogrzebać, czyli musiałbym jeszcze to jakby ten temat zgłębić, więc nie mogę powiedzieć na 100%, że to apostoł Bartłomiej, ale są takie podejrzenia, że apostoł Bartłomiej, który jest wypisany w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i w Dziejach Apostolskich, on w zasadzie, no on jest tylko wymieniony w gronie apostołów, nic szczególnego o nim nie jest napisane i właśnie ten Natanael, który tutaj jest, że to była jedna i ta sama osoba. 100% pewności nie można mieć, ale to byłoby ciekawe, tak, że osoba z takim świadectwem, szczera wobec Boga, tak, i ludzi, została włączona do grona apostołów. Ale tak mówię, no tak na 100% nie jestem w stanie stwierdzić, ale jedno jest pewne, niezależnie czy był apostołem, czy nie, czy był w tym gronie 12, był uczniem Jezusa i to Biblia wyraźnie o tym mówi. I to jeszcze po zmartwychwstaniu. Więc myślę, że to jest wspaniałe świadectwo o Natanaelu. Chciałem zacząć właśnie od tego przykładu, od tego tak zacząć sobie, tak? Natomiast dalej idąc, kiedy tak się właśnie zastanawiałem nad postawą właśnie takiej szczerości wobec Boga i ludzi, to przyszedł mi do głowy porównanie życia Abrahama i Jakuba. I może otworzymy pierwszą Mojżeszową, 25 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział. Werset 7, tak? 7-8. Abraham dożył 175 lat i opadł sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do przodków swoich. I tutaj w zasadzie tylko te dwa wersety chciałem takie podsumowujące życie Abrahama, gdzie wyraźnie Biblia świadczy o tym, że no miał takie piękne życie, można powiedzieć, tak? Jak to jest napisane, w pięknej starości, sędziwy, syty dni. Natomiast kiedy byśmy sobie zobaczyli parę rozdziałów dalej o Jakubie, to jest 47 rozdział, 8 werset. Tutaj, no to jest końcówka życia Jakuba, nie jest to sam koniec, ale tutaj coś się możemy dowiedzieć, jak Jakub postrzegał swoje życie. 47 rozdział, werset 8. I rzekł Faraon do Jakuba, ile jest lat życia twego? Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. I do tego miejsca, potem jeszcze tam w 28 w tym samym wersecie jest napisane, że Jakub żył w ziemi egipskiej 17 lat, więc te słowa padły 17 lat przed jego odejściem. Także życie Jakuba trwało 147 lat. Nadal długo, ale jak sam Jakub wspomniał, że miał krótki i zły czas, tak? I nie dosięgnął lat swojego ojca, ojców, czy dziadka Abrahama. Abraham 175. No i krótki i zły czas, tak postrzegał swoje życie. Takie trochę przykre, nie? I rzeczywiście, jak tak się zastanowić i przyjrzeć się, jak ich życie wyglądało, jednego i drugiego, no to od razu się nasuwa, no, w zasadzie Jakub, gdzie jego imię się tłumaczy jako podstępny, ten, który trzyma zapięte, tak jak wtedy, kiedy się urodził, trzymał brata za zapięte, oszust, spryciarz. Potem Jakub, można powiedzieć, no, znaczy, no, na początku był właśnie takim kombinatorem, takim spryciarzem, więc bardzo by to tak pasowało do jego imienia, które miał. I między innymi, kiedy za miskę soczewicy pierworództwo kupił od swojego brata, oczywiście Ezaw się wykazał też, że jest bardzo pożądliwy, ale z kolei Jakub takim podstępem. Później w tej sytuacji, kiedy wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca, no kolejna taka sytuacja, gdzie pod namową matki też zadziałał, tak bym powiedział, można powiedzieć, że no nieuczciwie, bo oszukał swojego ojca. Natomiast jakby się tak przyjrzeć, to w zasadzie już jak oni byli w łonie matki, to Rebeka, jego mama, 25 rozdział, możemy to otworzyć. 25, 22 werset. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. I 23, a Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Więc te słowa były jeszcze powiedziane przed narodzinami, do Rebeki, więc Rebeka była świadoma. I jestem przekonany, że Jakub nie potrzebował tego kombinowania, takiego podejścia. Jestem przekonany, że Pan Bóg, gdyby Jakub, powiedzmy, żył w sposób taki prawy, uczciwy wobec swojego brata, jestem przekonany, że Bóg by się przyznał do tych słów, do tego proroctwa. Po prostu Pan Bóg nie potrzebuje naszego kombinowania, naszego, nie wiem, oszukiwania, żeby coś nam dać. Więc jeśli to zostało zapowiedziane, Rebeka była tego świadoma, Jakub nie musiał iść tą drogą, ale poszedł. No i potem zaczyna ponosić konsekwencje tego, no bo w konsekwencji bezpośredniej tych jego działań, jego brat go znienawidził i chciał go zabić, jak wszyscy wiemy. Potem ucieka do swojej rodziny, do Labana, gdzie tam spędził bardzo ciężkie lata, 14 lat służąc za dwie żony swoje i potem jeszcze 6 lat za trzodę, więc spędził tam 20 lat ciężko pracując i tak naprawdę doświadczył też ze strony Labana, jak pamiętamy, no też Laban go tak traktował, można powiedzieć, nieuczciwie, też go oszukał, miał mu dać przecież młodszą żonę Rachelę, a dał mu Leę, więc musiał znowu więc to się wydłużyło, więc tak naprawdę to, co Jakub siał, to potem zbierał w swoim życiu. No potem też możemy czytać taki przełomowy moment, kiedy on się tam siłował z aniołem pańskim i wyłudził te błogosławieństwo, potem zmiana imienia, więc on, Jakub, jak gdyby przeszedł swoją tą zmianę, tak, wewnętrzną, natomiast upłynęło wiele lat. Później, no, już po tej zmianie nawet, no, też doświadczał trudnej chwili, kiedy Józef, jego ukochany syn, w wieku 17-letni ukochany syn, myślał, że umarł, bo tak mu powiedzieli jego inni synowie. Dla niego to też była ciężkie takie doświadczenie. No i trwało to lat minimum 20, bo po 13 latach Józef dopiero stanął przed faraonem i potem było 7 lat głodu i dopiero 7 lat sytych. I gdzieś, przepraszam, 7 lat sytych najpierw było, potem głodu. I gdzieś w tych latach głodu synowie Jakuba i Jakub powędrował do Egiptu i mógł zobaczyć swojego ukochanego syna. Więc rzeczywiście, jak się tak przyjrzy, to w życiu Jakuba dużo było różnych trudności. Jeśli chodzi o ten okres przed tym momentem takim, nie wiem, czy można tak to nazwać, jakiegoś nawrócenia, czy głębokiej przemiany, to myślę, że nie ma wątpliwości, że to były konsekwencje jego kombinowania, jego właśnie takiego nieszczerej postawy wobec ludzi. Więc tak naprawdę można powiedzieć, to co żał, to potem siał. Znaczy to co siał, to potem żał, przepraszam. Tak. Natomiast później ta sytuacja z Józefem może już niekoniecznie wynikała z jego błędów życiowych. Może to było już częścią takiego cierpienia chrystusowego, tak? Czyli niezasłużonego, nie za swoje winy. Natomiast z tych pierwszych to na pewno to były konsekwencje jego czynów. Jak się przyjrzymy Abrahamowi, tam gdzie było napisane takie piękne, że miał lata, no to rzeczywiście Abraham miał bardzo dużo takich momentów. Jakub też miał, tak? No nie tak, że tylko Jakub wszystko złe i nie miał złych, dobrych momentów, miał. U Abrahama o wiele więcej tego było, no chociażby to, że kiedy Pan Bóg do niego przemówił, opuścił swój dom, ruszył do Kanaanu w nieznane, bo uwierzył Bogu. Potem, kiedy ich trzody Lota i Abrahama się rozrastały, to ustąpił mu lepszej ziemi. W zasadzie dał mu pierwszeństwo wyboru i Lot sobie wybrał lepszą ziemię, więc nie był jakiś chciwy. Uwolnił Lota, kiedy był w niewoli. Zawarł przymierze z Bogiem i dał się obrzezać w wieku 99 lat i wszystkich mężczyzn. Stawiał się za Sodomą i Gomorą, chcąc ocalić to miasto, głównie pewnie ze względu na Lota, no ale też można zobaczyć taki jego charakter, tak? Takie poczciwe to było, że po prostu do Boga wiedział, że Bóg może wszystko, widział, że tam jest grzech, wiedział, że tam jest Lot i próbował się wstawiać za całe miasto tak naprawdę. Wykazał się wiarą, gdy chciał złożyć Izaaka. No to jest w ogóle sytuacja taka, no naprawdę, no wielką wiarą się wykazał wtedy. Tak jak Pismo mówi, że on wierzył, że Bóg ma moc wzbudzić z martwych tego syna, mu zwrócić z pomocą. To list do Hebrajczyków nam rzuca światło na tą sytuację. Też zatroszczył się o żonę dla swojego syna. Myślę, że to też jest taka piękny jego epizod. Nie było mu to obojętne, posłał sługę, zobowiązał go, żeby wziął właśnie nie spod tych ludów niewiernych, bezbożnych, bo to głównie o to chodziło. Oddał tą modlitwę Bogu. Myślę, że też taki pokazał wzór ojca w takich kwestiach. A takie na minus, no to jedyne, co tak może się trochę rzuca, no to kiedy był w Egipcie lub w Gerarze u Abimelecha, no to tam była sytuacja, gdzie on kombinował, chociaż tak naprawdę nie kłamał, bo mówił, że, znaczy ukrywał, że Sara to jego żona, bo się bał. Natomiast no to była jego żona i była jego krewna, więc on kłamać nie kłamał, ale no tak lekko tam kombinował, natomiast nie był za to jakoś skarcony przez Boga. A inna sytuacja, no to kiedy z Hagar, tak, kiedy jego żona Saraj po 10 latach, bo Panu Abrahamowi ukazał się Bóg, kiedy miał 75 lat i mniej więcej 10 lat oczekiwał. Pan Bóg mu się ukazał 2-3 razy w okresie tych 10 lat. Wspominał o tym, że będzie miał wielki naród, że z niego wyjdzie wielki naród, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. No i mija 10 lat i nic się nie dzieje. No i wtedy Sara dochodzi do wniosku, że odmówił potomstwa, tak? Daje swoją niewolnicę. No i wtedy się rodzi Ismael. No i potem jak 99 lat ma Abraham, a Ismael 13, Bóg się znowu ukazuje i właśnie z tym przymierzem. I wtedy pierwszy raz Pan Bóg mówi wyraźnie, że obietnica będzie dotyczyć syna Sary. Więc tak naprawdę, ja tak mówię te rzeczy, bo tak może trochę biorąc w obronę Abrahama, że w zasadzie on, jakby Pan Bóg tak bezpośrednio wcześniej nie mówił, że chodzi o Sarę, on mógł to wziąć jakby w domyśle, że chodzi o żonę, a nie niewolnicę. Natomiast widać było, że on już myślał, że z Sary nie będzie miał dziecka, że może to chodzi właśnie o niewolnicę. I potem on nawet mówi, oby tylko Ismael się miał dobrze. Bo nawet tak lekko trochę, no tam nie będziemy tego może otwierać, ale tam jest tak napisane, że on tak trochę powątpiewał, że tak w tym wieku będzie miał z niej potomstwo. Ale Bóg mówi wyraźnie, nie, będziesz miał z niej potomstwo. No i też Pan Bóg tam jest dłuższy wywód i Bóg go na przykład nie potępia za to, że on miał syna z Hagar i nawet ujął się za nim, kiedy on poprosił o błogosławieństwo dla Ismaela i też mu powiedział, że będziesz miał błogosławieństwo. Więc można powiedzieć, że no, to taka sytuacja nie była aż tak oczywista, że to był jakiś błąd ze strony Abrahama. Myślę, bo jeszcze przed tą sytuacją było wyraźnie napisane, że Abraham uwierzył Bogu, więc on wierzył, że on dostanie syna. Jedyne co, to chodziło o to, że być może nie sądził, że to będzie z żony. Więc to tak troszeczkę w obronie, więc raczej można powiedzieć, że Abrahama życie rzeczywiście było takie, można stwierdzić, że był to człowiek, który, jak Natanael, człowiek, który żył w szczerości z Bogiem i z ludźmi i rzeczywiście też to, co siał, to i żął, że miał i błogosławieństwo od Boga i Pan Bóg czuwał nad nim. Więc Abraham jak najbardziej jest dobrym przykładem. A Jakub jest taką przestrogą, bo Jakub myślę, że jest przestrogą tego, żeby nie iść drogą kombinowania, tylko właśnie takiej prostocie przed Bogiem i zaufać Bogu w życiu. No dobrze. Kiedy mówimy o szczerości, no to w zasadzie można powiedzieć, że przeciwieństwem do szczerości no, jest nieszczerość, obłuda. Najwięcej na ten temat, najwięcej Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 23 rozdziale. Może nie będziemy tego wszystkiego czytać, żeby tak troszeczkę skrócić, no ale myślę, że chociaż parę takich myśli z tego rozdziału, to możemy tam przejść. Tak, bo to już jest taki skrajny przypadek, ale rzeczywiście możemy widzieć, że Pan Jezus najbardziej ostro się wypowiadał przeciwko obłudnikom, tak? I tutaj faryzeusze byli usposobieniem tych obłudników. Natomiast wiadomo, że chodzi nie o urząd faryzeusza, ale bardziej o postawę serca. I dla nas wszystkich to może być dalej... może być też dla niej ostrzeżeniem. No i w zasadzie, no może tak tylko kilka myśli z tego fragmentu. Może już nawet ten pierwszy, czyli trzeci werset na przykład. Wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępują. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. I to jest też takie ciekawe słowa Chrystusa, no bo mówi bez ogródek o obłudnikach, czyli ludziach, którzy no, coś mówią, a nie robią, Ale właśnie, że Pan Jezus mówi, że czasami ci obłudnicy mogą mówić dobrze. No bo mówi, że czyńcie, co wam mówią, ale nie postępujcie według ich uczynków. Więc może się tak zdarzyć, że osoba obłudna będzie mówić dobrze i nic jej się nie zarzuci w tym, co mówi. Natomiast jej życie tej osoby będzie zaprzeczeniem. I chodzi o to, żeby nie wchodzić w ślady takiej osoby. Natomiast w tym samym rozdziale, 24 na przykład, Pan Jezus mówi tutaj, ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. No i jeszcze tu parę razy jest wspomniane o tych ślepych, głupich przewodnikach, więc to też jest jakaś oznaka, że jednak jeśli człowiek żyje w obłudzie, to nie będzie zawsze mówił z sensem i dobrze. Że po prostu, żeby poznać Słowo Boże, Boga, potrzebujemy Ducha Świętego. Jeśli ktoś żyje w obłudzie, czy Duch Święty będzie się przyznał do takiej osoby, czy Duch Święty będzie działał w życiu takiej osoby, rzeczą oczywistą jest, że nie. I przez to może dojść właśnie do takiej sytuacji, że taka osoba będzie nacisk kłaść tam, gdzie nie trzeba. Tak jak tutaj przesadzacie komara, połykacie wielbłąda, czyli na przykład coś, co będzie miało znaczenie duchowe, będzie pomijane. I to też jest pewna oznaka, że z jednej strony może być tak, że osoba obłudna będzie dobrze mówić, ale będą też sytuacje, gdzie ta osoba będzie całkowicie gdzieś się mijać z prawdą, co też ma sens, bo jeśli żyje w obłudzie, to jak to jest możliwe, żeby wszystko mówiła dobrze, tak? Zgodnie z Bożym Duchem. Więc to też trzeba uważać, po prostu trzeba uważać. I to, co też się przejawia, myślę, w tym rozdziale, co Pan Jezus bardzo często mówi, to pycha tak naprawdę, że bardzo często wśród ludzi obłudnych przejawia się pycha. Na przykład 5 werset. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Podżywają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. I pozdrowienia na rękach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi, czyli nauczycielem. I 12 może przeskoczyć. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. Także bardzo często obłudzie jest szukanie właśnie swojej chwały, swojego miejsca, uznania. To też jest cecha charakterystyczna i bardzo często tutaj w tej długiej wypowiedzi Pana Jezusa się przewija. 25 może. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczaście z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiejstwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. No, takie mocne, mocne słowa Pana Jezusa, no ale kto jak nie Pan Jezus, który znał serca ludzi, kto jak kto, ale Pan Jezus mógł takie słowa powiedzieć i możemy być pewni, że Pan Jezus mówił, że miał rację, tak? Ale to jest kolejna rzecz, Pan Jezus jakby pokazuje o obłudzie, że z zewnątrz może wyglądać wszystko dobrze i rzeczywiście tak się może starzyć, ale właśnie nie ma głębokiej przemiany w życiu, w sercu i prędzej czy później to wyjdzie, tak? Bo to wszystko ma takie krótkie nogi. To jakby taka pobożność z zewnątrz, ona może przez jakiś czas może rzeczywiście być, ale to wnętrze wyjdzie zawsze. Bo tutaj też on wyraźnie mówi, Pan Jezus, że na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a nie, że jesteście sprawiedliwi, tylko się wydajecie. A to, co jest wewnątrz, zawsze wyjdzie wewnątrz wyjdzie na zewnątrz. Prędzej czy później, to kwestia czasu. Dobrze, może nie będziemy już więcej na ten temat, natomiast myślę, że ten rozdział jest, no jak mówimy o szczerości, nieszczerości, warto przeczytać cały rozdział, zastanowić się nad nim. Jeszcze taka rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, taka też bardzo oczywista, bo jeśli mówimy o szczerości, nieszczerości, to rzeczą oczywistą jest to, że Boga nie oszukamy. I no, trudno sobie wyobrazić, że Bóg Wszechmogący, że ktokolwiek, jakikolwiek człowiek na ziemi oszuka Boga Wszechmogącego. Nie ma opcji. I myślę, że większość ludzi sobie zdaje z tego sprawę. Ludzi da się oszukać, Boga się nie da oszukać. Natomiast nawet jeśli ludzi oszukamy, to Pan Bóg ma taką moc, że On może objawić obłudę i ona może wyjść na jaw. Więc to ma takie też krótkie nogi, bo Bóg też to widzi i też może ujawnić. Tak jak w Biblii jest napisane, może nie będziemy tego otwierać, Łukasza 12:1b też w sumie łączy się z obłudą. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Jeszcze takim, no, kilka fragmentów chciałem też z innych miejsc przytoczyć, nie musimy tego wszystkiego otwierać. Na przykład w 1 Kronik 29:17 Dawid, kiedy daje ofiarę na rzecz budowy świątyni i błogosławi Pana, i on też takie, w zasadzie ta szczerość się bardzo często przewija, w Biblii można byłoby dużo, ale takie słowa właśnie mówi: wiem też, o Boże, że Ty badasz serca i masz upodobanie w prawości, to też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje i raduje i ochotnie Tobie składa dary. I właśnie takie podkreślenie ze strony Dawid miał tą świadomość właśnie tego, że Bóg, który bada serca, że no nie da się go oszukać i trzeba postępować właśnie w prostocie, w prawości i szczerym sercem. I jak o Dawidzie jest napisane, mąż według Bożego serca, tak? I bardzo często tak w psalmach, gdzie większość psalmów pisał Dawid bardzo często się powoływał też na swoją prawość. Panie, wspomnij na to, że żyłem w sposób prawy przed Tobą. Bardzo często się na to powołuje. I myślę, że to też jest taka ciekawa myśl, że my też, no jeśli żyjemy w sposób prawy i szczery przed Bogiem i ludźmi, też możemy się powoływać, bo Biblia podaje takie przykłady. Raz, że Dawid. Innym przykładem jest na przykład Hiskiasz. Król Hiskiasz, kiedy dowiedział się o chorobie śmiertelnej, to jest w drugiej księdze królewskiej, 20 rozdział, 3 werset. Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem i potem w odpowiedzi na to prorok zawraca i Pan Bóg dodaje mu 15 lat do życia. Wspaniała historia. I tutaj Hiskiasz po prostu powołał się na to, że starał się żyć właśnie szczerze przed Bogiem i wspomniał na to w modlitwie. I myślę, że no, Hiskiasz tak robił, Dawid tak robił, więc my jeśli takie życie prowadzimy, też możemy się na to powoływać w modlitwie do Boga. Jeśli chodzi o tą szczerość, to w zasadzie też królowie byli oceniani względem szczerości. Kiedy się czyta charakterystyki różnych królów, to bardzo często to się przewija właśnie. Taka powiedzmy miernik tego, czy ten król był dobry, czy nie. Na przykład król Salomon też to rozumiał. Prawdopodobnie Dawid, jego ojciec go tego uczył. Kiedy święcili świątynię, to przemówił do ludu i powiedział takie słowa pierwszej królewskiej 8:61: niech będzie wasze serce szczere wobec Pana Boga naszego, abyście postępowali według jego ustaw i przestrzegali jego przekazań, jak to jest dzisiaj. Oczywiście można wypełniać, nie wiem, próbować wypełniać przekazania tak, żeby odbębnić, a można to robić szczerze. I widać, że Salomon to rozumiał. Też tak w sytuacji, kiedy Bóg ukazał się Salomonowi, to też bezpośrednio do niego to powiedział. I też wspomniał o tym, żeby tak jak twój ojciec w szczerości serca i prawości czynić wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem. Już nie będziemy czytać, to jest troszkę dłuższy fragment, bo Pan Bóg od razu, kiedy tam się ujawnia, od razu mówi mu, wskazuje mu: idź tą drogą, którą szedł twój ojciec w szczerości serca i potem mu, jeśli będziesz szedł, utwierdzę twoje królestwo. Jeśli nie, to wtedy twoje królestwo upadnie. Tak w skrócie mówiąc. Więc Salomon na pewno to rozumiał. Natomiast no, znamy historię Salomona. W pierwszej królewskiej 11:4 są takie słowa: gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. To jest też ciekawe sformułowanie, że kilkukrotnie w Biblii jest porównanie do serca Dawida. To jest ciekawe, że taki Dawid może być taki wzór, bo w przypadku króla Abijama na przykład, to był zły król. W pierwszej królewce 15:3 popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, którego ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu Bogu jego, jak serce Dawida. Znowu te jego praojca. Znowu takie odwołanie się do Dawida. Król Asa na przykład był szczerze oddany Bogu. Ciekawa jest też postać króla Amazjasza. Druga Kronik 25:2. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, to jest ciekawe, jednak nie ze szczerego serca. I to jest ciekawe, on jest tak dosyć jakimś wyjątkiem, bo czynił dobrze, ale nie ze szczerego serca i w efekcie, kiedy czytamy o nim, okazuje się, że on pod koniec odstąpił od wiary w Boga. Więc ta nieszczerość, po prostu wykonywał coś, nie wiem, no jak to tłumaczyć, no musiał wykonywać, bo trzeba, ale nie było w tym szczerości i to spowodowało, że to z czasem po prostu nie wytrzymał próby wiary i zaczął odstępować od Boga i skończył źle. Więc to jest też taka przestroga. Pan Jezus też w Ewangelii Jana 4 rozdział 23-24 też znamienne słowa, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją dać w duchu i prawdzie. No i tutaj Pan Jezus wyraźnie wskazuje, można powiedzieć, o uczniach Pana Jezusa, którzy będą wstępować w ślady Chrystusa, że będą to robić i w duchu, i w prawdzie. I też o Duchu Świętym jest napisane, że Duch Święty jest duchem prawdy. Jest Duch Święty, tak jak już powiedzieliśmy, nie poświadczy nieprawdy. Ani jakiejś obłudy. I kiedy tak sobie możemy, no mówimy o postawie szczerości, no tak praktycznie, no na pewno postawą szczerości nie jest udawanie, że wszystko jest dobrze, kiedy na przykład jest źle. Tak? Czasami może być trudność, kiedy jest cięższy czas, uczciwie przyznać przed, nie wiem, Bogiem, może przed ludźmi, że ja mam gorszy czas i nie jest u mnie dobrze. Co innego, jeśli ktoś jest w złym stanie, myślę, że to jest trochę łagodząca sytuacja, jeśli ktoś jest w złym stanie duchowym, ale mu się wydaje, że jest w dobrym, no to wtedy on jest szczerze zwiedziony. Nie? Myślę, że gorsza postawa, kiedy jest w złym stanie duchowym i wie o tym, że jest w złym stanie duchowym, ale na przykład na przekór próbuje wszystkim mówić, że jest dobrze, że nic się nie dzieje, że jest w dobrym miejscu. Przy tej okazji można też wspomnieć o fałszywej pokorze czy skromności, co też jest, myślę, warte wspomnienia, że no, taka postawa, że człowiek nic nie umie, do niczego się nie nadaje, to nie jest prawda biblijna, bo po prostu takich ludzi nie ma. Jeśli należysz do Boga, jeśli narodziłeś się na nowo, masz Ducha Świętego i Biblia wyraźnie mówi, że każdemu daje jakieś talenty, jakieś dary, nie ma takich ludzi, które nie mają nic. Może być tak, że ktoś coś zakopał, boi się, strach, jakieś inne, ale to nie jest to, że nie ma i do niczego się nie nadaje. Swoją drogą jest to taka postawa trochę uwłaczająca, bo jeśli jesteś dzieckiem Bożym i Duch Święty mieszka w tobie, jak możesz powiedzieć, że do niczego się nie nadajesz? Z Duchem, znaczy bez Ducha Świętego mógłbym się zgodzić, ale z Duchem Świętym już nie, bo Duch Święty robi różnicę. No nie wiem, kradłeś, z Duchem Świętym przestajesz kraść, przeklinałeś, przestajesz przeklinać. Nie robiłeś, nie wiem, nie mówiłeś o Bogu, z Duchem Świętym mówisz o Bogu. Więc I pokora idzie w parze z prawdą. To też trzeba jasno powiedzieć, moim zdaniem, że jeśli ktoś, no nie wiem, ma jakiś dar czy talent, robi coś dobrze, to jeśli powie, dobrze coś robię, to nie jest pycha. I może powiedzieć, dobrze to robię, bo Bóg mnie obdarował, bo Bóg działa przeze mnie, bo Bóg uczynił to lub tamto. Nie chwała jest dla mnie, ale dla Boga. On mi dał dar, On mnie używa, ja jestem narzędziem. Ale na przykład mówienie to, nie, ja wszystko robię beznadziejnie. Nie, to i ty spuścić głowę, stanąć w kącie. Nie, to jest wtedy fałszywa pokora. Ciekawe też, kiedy czytamy o przypowieść o czworakiej roli, to tam też, kiedy jest opisana dobra ziemia, tam jest napisane, że w Łukasza przed 8:15, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. I znowu jest podkreślone te szczere, dobre serce. Ten dobry grunt na przyjęcie Bożego Słowa, aby słowo wydało owoc. 40-krotny, 60-krotny czy 100-krotny, ale grunt to jest szczere i dobre serce przed Bogiem. Jeszcze takie, już powoli dziękuję, ostatnie wersety do Tytusa 2:7-8. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. To jest, myślę, że też zachęcające, aby iść taką drogą szczerą, nienaganną, bo wtedy przeciwnik nie będzie miał nas czym zawstydzić, oskarżyć, a wiemy, że diabeł nie śpi i czeka, aby nas oskarżyć, więc to jest też takie piękne. Dalej, jeśli, no oczywiście dzisiaj jak tutaj siedzimy, wiadomo, w różnym stanie ludzie mogą być, ktoś może być w sytuacji, kiedy szczerze idzie za Bogiem, daj Panie Boże, bracie, siostro, dalej trwaj w tym, wzmacniaj się, natomiast jeśli ktoś gdzieś dostrzega jakąś obłudę w sobie, chociaż jakby tak szczerze mówiąc, to myślę, że walka z obłudą to jest walka dla każdego z nas. Myślę, że ta obłuda zawsze gdzieś tam się próbuje wkraść do naszego serca i myślę, że trzeba uważać i czuwać, żeby nagle się nie obudzić jako taki obłudnik. Więc myślę, że takie ostrzeżenie to jest dla nas wszystkich. Nawet jeśli ktoś w obecnym czasie ma dobry czas z Bogiem, warto być ostrożnym. I też w zasadzie Biblia, no bo jeśli mamy sytuację taką, że mamy problem z obłudą w naszym życiu, widzimy to, no to świat się nie kończy, tak? Póki człowiek żyje, może pokutować. I właśnie do tego zmierzam, że w Biblii też znajdujemy wiele nawołań do pokuty. Przykład na przykład z Jozuego 24:14-15, gdzie tam lud zaczął właśnie odstępować i Jozue mówi takie słowa: oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką w Egipcie, a służcie Panu. W Koryntian, apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian 5:7, kiedy mówi do Koryntian, gdzie tam było wszeteczeństwo, bardzo dużo tego grzechu i też nawołuje ich do pokuty. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. No jest to nawołanie do takiej pokuty, ale myślę, że to też jest takie z jednej strony zachęcające, bo Koryntianie, którzy, no dochodziło tam do takich obrzydliwych rzeczy, właśnie te wszeteczeństwo, że oni nawet wyprzedzali pogan w tym wszeteczeństwie, to jednak tutaj apostoł Paweł takie słowa do nich kieruje, takie słowa nadziei, że idźcie drogą pokuty, zawróćcie z tej drogi. Więc skoro dla Koryntian była nadzieja, to myślę, że jeśli ktoś ma jakąś trudną sytuację teraz, też może iść drogą pokuty. I jeszcze już przedostatnia rzecz może, bo jeszcze w 2 Koryntian 11:3 takie ciekawe słowa są ostrzeżenia apostoła Pawła. 11:3-4. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I tutaj też właśnie apostoł Paweł uchyla takiego, no, w tym ostrzeżeniu, takiego rąbka, trochę takiego, że jak chytrością swoją zwiódł Ewę wąż, tak? Gdzie wąż przyszedł, podważając Słowo Boże. Wąż przyszedł, podniecając pożądliwość. I powiedzieć, zobacz, ten owoc jest dobry. I to jest takie ciekawe. I potem wymienia, że tutaj przychodzi jacyś ludzie innego Jezusa, głosili, w innym duchu przychodzili, a Biblia mówi, badajcie duchy, czy są z Boga, czy nie. Inną Ewangelię i oni to z łatwością przyjmowali. Więc to jest takie ostrzeżenie właśnie, żebyśmy baczyli na nasze życie, co przyjmujemy. Bo diabeł przyjdzie właśnie z podważeniem Słowa Bożego. Przyjdzie, żeby jakby podsycić jakąś pożądliwość w nas. I wtedy, kiedy zaczniemy ulegać, to zaczyna nasze serce będzie się oddalać od szczerego podążania za Chrystusem. Więc myślę, że ten fragment jest taki bardzo praktyczny. Ostrzeżenie takie, ale praktyczne ostrzeżenie, więc warto było je przytoczyć. Więc ogólnie tak już kończąc, bo naprawdę Słowo Boże dosyć dużo mówi na temat szczerości przed Bogiem, ludźmi i w Starym, i w Nowym Testamencie. Oczywiście nie wyczerpałem wszystkiego, natomiast mam nadzieję, że te kilka myśli, kilka fragmentów, przez które przeszliśmy, mam nadzieję, że będą ku zbudowaniu i warto na pewno iść za Bogiem. Mnie to zachęca osobiście. I jeszcze tak na zakończenie takie kilka wersetów, bo mówię, jest dużo ich. Już może bez komentarza, tak tylko na zakończenie. Na przykład druga księga Samuela 22:27. Ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo. Ale tylko komentarz, tak jak do faryzeuszy, nie? Że bardzo pasuje, że surowo, tak? Przypowieść 3:32, gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są Jego przyjaciółmi. Psalm 145:18, bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Druga księga Samuela 16:9, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Wspaniałe, piękne słowa, obietnice i tym chciałem zakończyć. Daj Panie Boże, abyśmy szli drogą taką postawą szczerości wobec Boga i ludzi. Na Bożą chwałę oczywiście. Amen.